Rzeźnik krwawy to zawód, rzeźnik to krwawy.
O powstaniu Bractwa w Tanowie dowiedziałem się od Piotra Binka, którego znałem z wcześniejszych działań Ośrodka Teatralnego Kana, jakie prowadziliśmy we wsi Stolec. I od początku, od momentu, kiedy usłyszałem o tej idei, pomyślałem, że to znakomity pomysł. Bardzo intrygujący, zwłaszcza współcześnie, kiedy mężczyźni śpiewają mało, śpiewają rzadko i rzadko kiedy śpiewają dobrze. A tutaj tymczasem niedaleko Polic w Tanowie powstaje taka grupa złożona z dojrzałych mężczyzn, która jest zdecydowana, żeby się spotykać dwa razy w tygodniu i pracować nad repertuarem.
Rzeźnik krwawy to zawód, rzeźnik, zawód rzeźniczy, że za... wciąż tylko z nożem, z toporem. Lecz dzisiaj każdy mięso mieć życzy i ja mu służę nożem.
Przebijam.
To było to tak. To w zasadzie prawie jak już prehistoria, jak się patrzy na to z perspektywy tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. Może niekoniecznie jak chodzi o kunszt śpiewacza, ale o nasze bycie w Bractwie już tyle się wydarzyło przez ten czas, prawie dwa lata, że to naprawdę odległe czasy. Początek, no to w sposób naturalny było tam i owo. Zespół wokalny tam i owo pojechał na Sardynię. Spotkanie ze śpiewakami na Sardynii, gdzieś już tam kołatało Nanu de Meo jako taki utwór, do którego się przymierzaliśmy w jakiś sposób z takim gorącym nastawieniem, żeby zaśpiewać to z nimi, no, tam u nich, z tymi ludźmi, którzy tę piosenkę śpiewają. I tam trafiliśmy w którymś momencie na koncert w jaskini, niezwykły koncert w takiej przestrzeni, no, można powiedzieć, prawie że magicznej. Tam trzeba było zejść na dół tej jaskini i tam oni na dole śpiewali, a śpiewali sami panowie. I tych bodźców było tak wiele, przekonujących do tego, że męskie śpiewanie może być bardzo atrakcyjne i nie musi być to profesjonalne, tylko takie z głębi serca płynące, tam się zrodziła ta myśl. A dla mnie jeszcze dodatkowo osobiście niezwykła sytuacja na tej Sardynii. W ramach jakiegoś tam czasu wolnego wybrałem się na taką wycieczkę z synem. Pojeździliśmy sobie po takich miejscach kultury nuryjskiej tam istniejącej na Sardynii. I w takim jednym miejscu, można powiedzieć, takim skansenie, chodząc między tymi zabudowaniami, to są takie budowle z kamienia, w którymś momencie patrzę, a jest stół rozstawiony, zastawiony, nie jakoś tam obficie szczególnie, ale po prostu widać, że jakiś posiłek ktoś się będzie szykował. Po chwili schodzą się panowie, siadają i zaczynają między sobą rozmawiać i zaczynają też śpiewać. Tak się przyglądałem. W sposób naturalny spotkali się i tak byli ze sobą, opowiadali tam oczywiście, nie wiem, bo w swoim języku, ale ważnym elementem tego spotkania było śpiewanie. Wtedy zaczęliśmy już tam z Piotrem rozmawiać, co by można dalej robić z Tamiowo, to i w naturalny sposób zaczęła się już taka myśl lęgnąć w naszych głowach, by pomyśleć o tym, żeby spotkać się z panami. I nawet nie w kategoriach wtedy chyba jeszcze takiego repertuaru, tylko po prostu myśl była pośpiewać sobie męskim śpiewaniem w swoim gronie.
Perla, okele, tacyto. No co nie słuchał już niestety?
No już, padły.
Tritu, bite, tacyto, perla, okele, tacyto. Jak ty już wejdzie, będziesz to bijeć się to tak, że w nocy się obudzisz. Tritu, tacyto,
tacyto. Stał się to w nocy i...
A dowcip polega na tym, że to można śpiewać dowolnie.
To w ogóle jest historia bardzo interesująca, bo ponad 3 lata temu dostałem, jako rodzic dwójki dzieci ze szkoły, dostałem zaproszenie na to, żeby wspólnie zaśpiewać jako rodzice jakąś kolędę na jasełkach. Ale to wtedy tak odebrałem trochę jak list Hogwartu. Mówię, a może to jest list do mnie. A brakowało mi śpiewania, bo ja śpiewałem przez wiele lat w chórach szczecińskich. A jak zamieszkałem na tej swojej wsi, to tak, no dzieci, szkoła i taka ta codzienność. I wtedy dostałem ten list, pomyślałem sobie, a może to jest nie tylko do rodziców, ale też do mnie. No i pojawiłem się na spotkaniu z gitarą, no i ja wiem, że to brzmi może mocno szowinistycznie, ale jako jedyny mężczyzna i do tego z gitarą po prostu przyjąłem władzę i tak się zaczęły próby zespołu Tamiowo. I w poszukiwaniach takich muzycznych wybraliśmy się też na Sardynię do naszych przyjaciół z zaprzyjaźnionego chóru i tam mieliśmy okazję uczestniczyć w koncercie męskiej grupy. To było przeżycie tak silne, tak głębokie i w ogóle jak doświadczyliśmy tego, że Sardyńczycy mężczyźni po prostu stają na ulicy, śpiewają i jaką to daje siłę i energię, no i powstał wtedy pomysł, żeby na bazie tych naszych panów z Tamiowo powstała taka dodatkowa grupa, czyli Męskie Bractwo Śpiewaczy i tak się to zaczęło. Pierwsze spotkanie było nas trzech, potem czterech, a teraz potrafi nas być już 12.
Ja w nie patrzyłeś?
A co wysłałeś mi?
Taki link do...
Bardzo a nie, no bardzo. Tak, to tak, to w południe, to dobrać. Przejrzałem cały.
Tak, tak, tak. Teraz lepiej?
Czekaj, to tutaj wyłączę.
Zastanawiałem się, czy w ogóle być w Tanowie, czy zostać tutaj. I trafiłem na waszą imprezę. I od razu, przez twoją bezpośredniość, od razu się jakby skomunikowaliśmy. To było fantastyczne, bo dostałem bardzo szybko odpowiedź na moje pytanie, czy mam tu zostać i co będę tu robił. Twoja propozycja właśnie tego wspólnego śpiewania, wspólnego spotykania się przede wszystkim i śpiewania. No i wtedy od tego momentu moje dni zaczęły się liczyć od czwartku do czwartku. Próby i spotkania w naszym gronie facetów.
Ja bym chciał, żebyś opowiedział nam o tym, co się wydarzy. Kolędowanie.
Fajne wydarzenie, które się szykuje, bo no nie dość, że to jest czarodziejski czas, to jeszcze z racji prób już możemy sobie w październiku zacząć śpiewać, w listopadzie no powiedzmy zacząć śpiewać kolędy, czyli z dosyć dużym wyprzedzeniem, ale zaczynamy wchodzić na takie aranżacje głosowe, które jakby te kolędy z takiego śpiewu parafianina w kościele zaczynają wchodzić na pułap taki jakby pięknego śpiewu churalnego. No i w tym wydaniu męskim jest on bardzo ciekawy i myślę, że te nasze plany związane z tym, w jaki sposób to wykorzystamy, są jeszcze ciekawsze, ponieważ nie mogę się doczekać, kiedy w tym wieku panowie przebiorą się i będziemy chodzić od domu do domu i kolędować po prostu ze śpiewem na ustach. Myślę, że to będzie duże wydarzenie i przynajmniej na pewno dla mnie, ja już w tej chwili się na to bardzo cieszę, także...
Jak jeszcze spadnie śnieg?
Och, to już by był ta aura jeszcze, jakby aura była. No ale to możemy chodzić z jakimś workiem z tyłu i rzucać takim tym...
Konfetti
albo pierzem. I będzie bajecznie. Nie wiem, jak tutaj tradycja kolędowania, ale my będziemy chcieli ją podtrzymać.
Cek i smyc jest na wyszeniu. Kawałe, cek, smyc, ga. Albo litec, jakoby, jakoby, kawałe. Dobrze? Nie. Albo litec, jakoby, jakoby, kawałe, cek, smyc, ga. Jeszcze raz. Albo litec, jakoby...
W ogóle Polacy, jeśli chodzi o panów, my się wstydzimy. Ja doświadczam tego bardzo często, kiedy pojawiają się osoby nowe. Ten poziom wstydu, taki zakorzeniony, czyli ja mam swoją teorię, ale wynikający z sposobu wychowania muzycznego, doprowadza do tego, że my w większości mówimy, ale ja nie potrafię, ale ja nie mam słuchu, ale mi ktoś powiedział, że mi tam słoń nadepnął i tak dalej, ale ja jestem głęboko przekonany, że potrzeba śpiewania, czy w ogóle potrzeba bycia razem muzycznego jest taką potrzebą pierwotną wręcz. I na nowo ją odkrywamy i to jest fascynujące. Tak już poza protokołem. Przestrzeń i pewne też pewną wolność taką muzyczną, bo można na nich naprawdę wygrywać, a poza tym są niespodziewane, nigdy nie wiadomo jak zagrają, pozwalają nam taką też ja nie jestem zbyt ezoteryczny, tak, żeby było jasne, ale w tej muzyce, czy przy takim rodzaju muzykowania, jak gra na gongach, to można przeżyć stany dosyć takie interesujące.
Gdzie my weszliśmy w tej chwili?
Do sauny.
Ale to jest miejsce spotkań.
Tak, to jest miejsce spotkań i prób tak zwanych saunowych, bo oprócz prób w kościele mamy też próby saunowe.
A te gongi?
A te gongi to jest w ogóle moja wielka pasja i odkrycie. W ogóle gra na gongach jest czymś niesamowitym. I po takiej saunie, w której sobie śpiewamy, potem mamy tutaj tak zwany relaks.
A ile tutaj się osób mieści, jak przychodzą panowie?
Tutaj jest dla 4-5 jest tak wygodnie i fajnie, więc kwartet jesteśmy w stanie zrobić tutaj na saunie. Potem oczywiście wskakujemy do zimnej wody, jak trzeba. Ale to nie jest tylko miejsce jakby prób, spotkań, ale też wszystkim miejsce takiego myślenia o tym, co chcemy robić, dokąd chcemy iść, dokąd zmierzamy, gdzie jesteśmy. To tutaj odkrywamy nowe przestrzenie muzyczne i tutaj też między innymi powstał pomysł na pieśni przemysłowców.
Pieśni przemysłowca, Maciej, bo to ty jesteś sprawcą pieśni przemysłowca.
A pieśni przemysłowca, no to...
Przyznaj się, jak ty to znalazłeś, jak ty tego szukałeś?
Nie pamiętam już, czy to było jakieś celowe szukanie, czy to był przypadek. W internecie przeglądając, chyba troszeczkę celowe, bo... To był moment, kiedy już jakiś tam zestaw ludzi mieliśmy w bractwie i chcieliśmy się zastanowić, z czym pracować dalej. Mi gdzieś wchodziło po głowie, skoro chcemy reaktywować tradycję dawną męskiego śpiewania, no to może poszukać coś starego, jak podmęski chór. I gdzieś tam w portalu internetowym z dawnymi publikacjami zeskanowanymi trafiłem właśnie na XIX-wieczny śpiewnik dla przemysłowców. I jak przyjrzałem, no to było takie właśnie ciekawe zwrócenie uwagi na to, że były piosenki przygotowane dla różnych zawodów. No to pomysł był taki właśnie, żeby spróbować to ulokować w tym gronie panów śpiewających. Zwłaszcza te zawody, które w jakiś sposób są nam bliskie, bo wykonujemy te zawody, tak? I w jakiś sposób to też będzie ciekawe takie osobiste doświadczenie dla osób, które będą mogły zaśpiewać utwór związany z jego pracą.
Nie, no, wartością największą chyba to jest to, że nie powielamy jakichś kolejnych coverów, utworów, które już wszyscy śpiewają, tylko po prostu znalazłeś coś wyjątkowego, coś bardzo indywidualnego. I to, że po prostu możemy wyjść z takim repertuarem, który jest nasz osobisty, jakby własny.
No tak, można oczywiście tak ważnym wkładem to jest ta aranżacja, którą robi Paweł Kornicz, ale jakby sam pomysł, myślę, że to jest naturalne, zwłaszcza to, co Piotr wiele razy podkreśla, że no, trochę trudno nam znaleźć muzyczne tradycje tego regionu. Jeśli nie zostało to przywiezione tam przez repatriantów ze swoich stron.
To bardzo jest gdzieś.
Ja nawet swego czasu gdzieś tam w publikacjach Oskara Kolberga szukając, no to jakieś Łużyce, ale te tereny, one nie są jakoś, przynajmniej ja nie trafiłem no, w takich zupełnie amatorskich poszukiwaniach na materiał muzyczny, który moglibyśmy powiedzieć, to jest materiał z tego regionu, więc my do czegoś chcemy się odnieść.
Gdzie moglibyśmy zacząć szukać?
Największym problemem w takim budowaniu muzycznej tożsamości jest repertuar. I wydaje się, że no, sięgnijmy do kultury, sięgnijmy do tradycji. I to jest mocno otwarte pytanie, na które też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jaka jest tożsamość muzyczna tutaj w Zachodniopomorskim? Kim my jesteśmy muzycznie, historycznie? I to jest pytanie dla kulturoznawców, ale chyba równie bardzo dla filozofów i historyków. To chyba się za bardzo nie udało, bo widać po efektach tego, że my nie śpiewamy, czyli tak jakby nie było tej tradycji. Więc my postanowiliśmy spojrzeć na to zupełnie inaczej i to był przypadek po prostu. Znaleźliśmy pieśń przemysłowca i nagle... Aha, to my nie musimy szukać, grzebać coś tutaj w lokalnych archiwach muzyki tradycyjnej ludowej, no bo przecież ona sięga, jeśli chodzi o tą polską stronę, 1945 roku. Możemy tam patrzeć, skąd pochodzimy, ale pochodzimy z tak różnych miejsc, a często nawet nie mamy świadomości, bo ja na przykład nie wiem, jakie jest moje pochodzenie. Moja mama jest dzieckiem wojny, mój ojciec prawdopodobnie gdzieś z okolic Łodzi, skąd dziadkowie, nie mamy pojęcia, oni się przeprowadzali, tatuaczka była przed wojną, w czasie wojny i po wojnie, więc ja nie wiem, kim ja jestem muzycznie. I nagle znaleźliśmy pieśni przemysłowców i okazuje się, że są to melodie, które były kiedyś znane, popularne i śpiewane. Mówimy, o to jest to. Też wybrzmiewa mi w głowie takie zdanie, właśnie, które usłyszałem od kolegów z Bractwa Śpiewaczego z Korsyki. Oni mówią, że tradycja to nie jest tkwienie cały czas w tym, co było kilka wieków temu, bo wtedy będzie to martwe. Że muzykę tradycyjną należy ciągle na nowo odkrywać, ciągle na nowo ją przekształcać, ciągle ją na nowo komponować. Wtedy będzie żywa. I tak spojrzeliśmy też na pieśń przemysłowca, nie próbując odtwarzać tej podstawowej linii melodycznej, tylko poprosiliśmy Pawła, żeby on tam na nowo, zupełnie na nowo zaaranżował, trochę od nas. I mamy z tego ogromną frajdę, dotykając tych dźwięków, ale też one są często przełamane poprzez współczesne rozwiązania muzyczne, które Paweł bardzo lubi i myślę, że zupełnie inaczej brzmi dzisiaj Furman i Rzeźnik, co nie oznacza, że nie jest interesujący czy ciekawy.
Język użyty w tych piosenkach, ta melodyka, jak się tego słucha, jak patrzę w te nutki i nucę sobie to, to od razu się przenoszę w jakiś inny świat, właśnie świat końcówki XIX wieku, czy może początku XX wieku, świat małych warsztatów rzemieślniczych. Świat zawodów, które dzisiaj już praktycznie nie istnieją. No bo czy ktoś słyszał dzisiaj na przykład o druciarczyku? Wybraliśmy wspólnie z Piotrem ze śpiewnika kilka pioseneczek. No między innymi była pieśń rzeźnika, ularska, pieśń medyka. No, pieśń medyka w pewnym sensie była obowiązkowa, bo żona Piotra, Basia, jest lekarką, więc bez tej pieśni by się nie obyło. Wybraliśmy też piosenkę Furmana. No i oczywiście musiała być też piosenka Piwowara. Przy pracy z tymi tematami starałem się zrobić to tak, żeby w sposób wokalny wyrazić klimat tej profesji, o której akurat Bractwo będzie śpiewać. Czy mi się udało, czy nie, no to myślę, że to ktoś, kto będzie słuchał tych opracowań, to ten ktoś stwierdzi, czy mi się udało. Mi się wydaje, że mi się udało.
Nazywam się Marek Kruszyński, jestem odpowiedzialny za realizację nagrań Bractwa. Piotr powiedział mi, że za aranżację wokali będzie odpowiadał Paweł Kornicz, a z mojej strony chciałby, abym zrealizował te nagrania, nagrał je, nadał im jakiegoś brzmienia i pomógł w aranżacjach instrumentalnych. No i tak zaczęła się praca nad płytą, która powstaje. Nagrania zaczęliśmy od utworu Pieśń Rzeźnicka i efekt jest naprawdę niesamowity. Myślę, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. A jeżeli chodzi o moje osobiste benefity z tego całego projektu, to niewątpliwie największym jest to, że poznałem super fajnych ludzi, którzy są skupieni wokół tego projektu, a to jest bezcenne.
Zostawiliśmy warstwę tekstową, bo ona jest bardzo bogata. To są teksty, które dojrzewały i to się czuje nie tam przez jeden sezon czy dzięki jednemu artyście, tylko wiele pokoleń, bo te teksty opowiadają bardzo czasami głębokie historie. Opowiadając trud tej pracy, a jednocześnie dumę, podziw dla tego, co się robi, są fascynujące, absolutnie fascynujące.
A jeśli wzbogaci się o tę narrację rodzinną, czyli jeżeli członkowie waszego bractwa opowiadają przy okazji o tych tradycjach rodzinnych, rzemieślniczych, zawodowych, no to jest to niesamowite bogactwo.
Mamy taką piosenkę mularską, w której zawodowy architekt wyśpiewuje pewne zalecenie, aby pamiętać o tej miarze i o tej poziomicy, a murarz opowiada, jak to się robi, z jakim trudem się to wykonuje. To jest absolutnie fascynujące, bo ten ich dialog muzyczny, bo tam w tym utworze, tak staram się to dzielić, żeby każdy miał fragment tylko dla siebie. To jest dokładnie historia, która się toczy pomiędzy mistrzem a mistrzem. Mistrzem architektem, a mistrzem mularskim. A to, że jeden z naszych członków bractwa, dla niego to też było niesamowite, że on odkrył w dokumentach swoich dziadków i mówi, to było zawsze go interesowało, dlaczego mularz, i nagle śpiewa piosenkę o mularzu i to wszystko staje się jasne i zrozumiałe i jakieś takie pełne.
Weź mi opowiedz, nawet zacytuj tą zwrotkę, nie? Przeczytaj to.
Wielkie gmachy z drobnej cegły tam muruje mularz biegły. Tak cegiełka do cegiełki, oj w tym ludzie rozum wielki.
Jak to jest z murarzem, tak jest?
Tak jest z tym murarzem. Jest to piosenka bardzo mi bliska. Podsumowuje moją pracę sprzed 45 lat, kiedy w młodym wieku z żoną postanowiliśmy zbudować dom. I te cegiełki tak dokładnie się układały, jak w tej piosence mularskiej. Pomału, dokładnie. No, trochę amatorska robota była, ale zwieńczona, uważam, wielkim dziełem moim.
Nie wiem, co powiem. Już temu?
45 równo.
Ten budynek?
Tak, zaczął się budować.
Powiedz mi, jak śpiewasz, to czujesz, że to jest o tobie piosenka, że jest twoja piosenka?
Czuję tą piosenkę, że to jest moja piosenka, bo związany jestem na co dzień z taką pracą. Trzeba być sumiennym, odpowiedzialnym.
A śpiewasz przy pracy?
Tak.
I to śpiewasz?
Też. Też tą śpiewam i przypomina mi się z dawnych czasów. Murujemy piękny dom.
To nie wiem, to...
No, to stolica śpiewała. Murujemy piękny dom. Jak te kobiety tam układają cegły, nie? Za prawą łopatą.
No
to filmy takie były.
A to zaśpiewa jakoś?
Nie pamiętam tak, ale melodię to bardziej pamiętam.
Kuba, pamiętasz?
Murujemy wielki dom, murujemy
jeszcze jeden dom.
No, Warszawo.
Tak, tak.
Niech się mury pną do góry.
Nie, to jest inne. Niech się mury pną do góry.
No to jest to, tylko że...
To jest to?
To jest to. Ja pamiętam czasy, kiedy może 7-8 lat miałem, to z ojcem z obecnych zakładów chemicznych wywoziliśmy cegłę na dworzec do Polic i ta cegła szła na odbudowę Warszawy.
Historia rodziny mojej, związana z rzemiosłem, sięga do moich pradziadków, aczkolwiek znalazłem również takie źródła, kiedy mieszkali jeszcze na Warmii dziadkowie mojego taty, stamtąd przenieśli się do Lubawy i w tej Lubawie szukali zatrudnienia. Dziadek mojego taty, mój pradziadek, został murarzem. Ale złożyło się tak również, że dziadek mojej mamy był murarzem i jego syn również. Posiadam dokumenty Antoniego Zielskiego, w których oto jest napisane, dokument z roku 1924, Zielski Antoni, urodzony w 1873 roku w Brodnicy, mając 26 lat, otrzymuje dokument, w którym jest napisane zawód mularz. Bardzo mnie to zastanawiało, cóż to za zawód, ale znalazłem też inny dokument, który już wystawiony był w Brodnicy w roku 1932 i no, okazało się, że ten mularz to już jest jednak murarz. Parę lat później stał się murarzem. Ale historia mojego dziadka była taka, że on się specjalizował w stawianiu kominów. Tymczasem te kominy były wyściełane również wewnątrz, dawniej tak robiono, gliną. Robiono taki właśnie muł z gliny i specjalną technologią od dołu do góry wyściełano już postawiony komin gliną. Czy od tego nazwa, dawna nazwa mularz pochodzi, czy od innych skojarzeń, może z mułem, jeżeli chodzi o zaprawę wapienną, ale jak usłyszałem, że zostały odnalezione teksty i nuty pieśni cechów, pieśni rzemieślniczych, brzmi mi w uszach i ta pieśń o mularzu, jak i pieśni rzeźnika. Te są z kolei bardzo mocno brzmiące, bardzo słyszalne są dźwięki noży i sprzętów, ale no cóż, w Brodnicy, gdzie moja mama się urodziła i do dzisiaj mieszka rodzina mojej mamy, wiele osób z rodziny pracowało w bekonarni brodnickiej i mam różne pamiątki, zdjęcia z tamtego okresu i pieśń ta po prostu jakby nawiązuje do wspomnień również i opowieści mojej mamy, więc jest mi także bardzo bliska. To była ciężka praca. Wbrew pozorom łatwo było się i skaleczyć, ale ręce po prostu mama miała powykręcane. Kiedy się im przyglądałem, to tłumaczyła, że to właśnie od tej pracy. No więc takie mam różne wspomnienia, skojarzenia, no ale takie są też fakty.
Jo, wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszy z ludzi. A ja mówię, jo, że nad pana najszczęśliwszy stan furmana.
Zostałeś naczelnym furmanem Tarnowskiego Bractwa Śpiewaczego, nie wiem czy wiesz. Wszyscy uwielbiają cię za furmana. Magda ostatnio dzwoni i mówi, słuchaj, ale ten Zbyszek w tym furmanie, co on tam zrobił, nie? Z zachwytem. Powiedz mi o furmanie, jak ty czujesz furmana, bo pamiętasz furmana Jobkowego pewnie, nie? A śpiewasz go zupełnie przecież inaczej niż...
Wiesz co, no, z początku do tych pieśni, z tego śpiewnika tak dość sceptycznie podchodziłem, prawda? Bo to coś zupełnie innego, zupełnie jakieś utwory niszowe, nie wiadomo skąd wzięte, jakkolwiek zasłyszane gdzieś tam, bo one gdzieś tam funkcjonowały w naszej młodości, w mojej młodości przynajmniej. Człowiek słyszał o Furmana i rzeźnika i inne pieśni, ale jak zostały zaaranżowane właściwie i usłyszałem je rozpisane na głosy, no to zaczęły mi się podobać. I uważam, że tworzenie takich, wykonywanie takich niszowych utworów jest dobre. Dobre, bo to pozostanie i następne pokolenia będą mogły po to sięgnąć. A po takie rzeczy się inaczej sięga niż po utwory jakiejś popularnej muzyki, prawda, która pewnie odejdzie raz na zawsze w zapomnienie i przestanie istnieć. A taki śpiewnik Przemysłowca czy inne pieśni tego rodzaju, po nie zawsze się będzie sięgać. Zawsze znajdzie się jakiś kopacz, który zechce posłuchać, jak to brzmiało i gdzieś prędzej czy później odnajdzie nas na YouTubie czy na czymkolwiek, cokolwiek to będzie w przyszłości. I myślę, że to zrobimy dobrą robotę.
A gdy ktoś się mnie zapyta, gdzie najchętniej komuś pryka, bez wahania mi odpowiem, tam gdzie ziarnko rośnie młode.
Gdzie te piosenki trafią?
To jest w ogóle pewna przygoda. My nie zakładamy, że już dzisiaj, że jestem ostrożny ze sobą, projekt, bo to nie jest projekt, to jest coś, co żyje. Mamy dzisiaj nagranych już 5 piosenek. Właśnie wczoraj wyszliśmy ze studia z piwowarem. No i bardzo mnie kusi. To są piosenki, które mają potencjał, wydaje się również taki, w którym warto pokusić się o obraz. Bardzo chciałbym zrobić w cudzysłowie teledysk rzeźnika. I wyobrażam sobie nas jako takich właśnie panów. Troszeczkę oczywiście nie wszyscy mają wąsy, więc może te wąsy trzeba będzie trochę tam dokleić. Ale wyobrażam sobie nas w tych fartuchach starych, rzeźniczych, z tymi tasakami, siekierami w jakiejś przestrzeni, której będziemy może mogli opowiedzieć też obrazem, jak wyglądała praca rzeźników. Pieśni przemysłowców, wiele z nich jest takich, które mają ogromną energię i taki ładunek przyjemnej melodii do zaśpiewania, efektownej.
Ktoś tam podsumował, jak wy śpiewacie, ktoś tak określił, jak wy śpiewacie, to tak fajnie widać, że się tym cieszycie i myślę, że to cały czas mamy, że to zaangażowanie w śpiewanie jest autentyczne i takie emocje z nas wynikające, my to potrafimy pokazać też, a tymi emocjami jest przede wszystkim radość z tego, że się spotykamy, że śpiewamy, że udaje nam się harmonię zbudować w tych utworach, a to jest nawet takie doświadczenie, Ale to jest takie doświadczenie, na przykład dla mnie to jest fizyczne wręcz, tak? Jak tą harmonię się zbuduje, to człowiek się tak, wiesz...
To nie jest często.
No, a dlatego to jest wyjątkowe chwile i dlatego warto dla tych chwil żyć, nie?
Czekamy na jakąś wspólną podróż. Kiedy takie bractwo jedzie na przykład do Bractwa Gruzińskiego, bo i też mamy przyjaciół w Gruzji i tam śpiewają wszyscy mężczyźni. I mam też taki pomysł, żeby odwiedzić niemieckie bractwo. U nich to nie zaniknęło, oni do dzisiaj się spotykają, do dzisiaj śpiewają, do dzisiaj się cieszą wspólnym byciem razem. Odkrywaniem na nowo relacji, na nowo tej właśnie relacji muzycznej.
Mi się nie godzi.
Nie narzekam, bo co dzień zapas mnie siwa cały. W pustynię poschodzi, odchodzi. Lecz to mnie właśnie korci i boli, że święte depce przykazy. Dlatego u nas tyle niedoli i tyle Bożej obrazy.